studiu Radia Kraków Magdalena Milert. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Architektka, urbanistka, członkini Krakowskiej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i autorka książki Dla kogo jest miasto? Jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba? Wiola Gawlik, nie pamiętam już dokładnie kiedy, ale jakoś tak w połowie sierpnia, przyszła z twoją książką tu do przed Hajnałem, do tomów i tomików i mówiła o niej. I to, co się wydarzyło w naszej skrzynce mailowej, przerosło moje oczekiwania, bo nie sądziłam, że książka, która nie jest powieścią, nie jest kryminałem, może wzbudzić aż tyle emocji i tyle osób może być nią zainteresowanych. Więc tak na ucho od razu państwu powiem, że dzisiaj mamy trochę więcej egzemplarzy niż wtedy, kiedy przyszła Wiola z tą książką, ale bardzo się cieszę, że dałaś znać, że się odezwałaś i że przyjęłaś zaproszenie do programu.
Tu od razu mojej babci dziękuję, ponieważ od razu do mnie zadzwoniła, że o mojej książce jest w radiu i postanowiłam podziękować tutaj za taką miłą recepcję tej książki i się odezwać, że jakby co, to jestem, mogę wpaść, porozmawiać, coś tam dopowiedzieć do tej książki.
Zaczynasz książkę od lotu furażowego. To jest taki wstęp do całości. Co to takiego jest ten lot furażowy?
Tak, to pojęcie w ogóle z innej książki, z Atlasu Dziury i Szczelin sobie tutaj zapożyczyłam. Też wspaniała, polecam przy okazji. To jest taki lot troski. To jest lot, który wykonują ptaki, żeby nakarmić swoje najmłodsze pokolenie. I to jest taki lot, który pozwala zdobyć pokarm i opiekować się po prostu tymi, którzy tej opieki potrzebują w danym momencie, czyli najmłodsi.
No i my, jeśli mamy dzieci, to też takie loty furażowe codziennie uprawiamy i miasto nie zawsze nam to ułatwia i nam w tym pomaga.
Tak, właśnie ja sobie tak zapożyczyłam to określenie, bo lubię się odwoływać gdzieś do natury w swoich opowieściach i myśleć o tym, że gdybyśmy troszeczkę bardziej z taką opieką podchodzili do niektórych grup społecznych, to żyło nam by się nam w tych miastach o wiele lepiej. O wiele lepiej by nam się funkcjonowało, mielibyśmy mniej frustracji, mniej takich bardzo trudnych momentów, kiedy musimy sobie na przykład w głowie wymyślać mapy dostępności, jeżeli troszeczkę inaczej się poruszamy, niż taki defaultowy, przeciętny użytkownik, który jest zawsze zdrowy, zawsze w pełni sił, zawsze ma jakieś pieniądze w portfelu czy na koncie, bo jeżeli któryś z tych czynników nie do końca jest spełniony, to już pojawiają się problemy.
Architektura, o czym piszesz, przez wieki postrzegana była jako męska sprawa, właściwie od samego początku. Nie było w niej miejsca na empatię, na wrażliwość. Ty postulujesz coś wręcz odwrotnego. Piszesz nawet o architekturze feministycznej, jako przykład dajesz Barcelonę.
Tak, architektura feministyczna jest takim trwałym już pojęciem, który zwłaszcza za granicą się pojawia. U nas to tak jest odbierane różnie, powiedzmy. I od razu tutaj uprzedzam, że to nie jest architektura dla kobiet, tylko to jest architektura, która jest poświęcona właśnie takiej opiece. Poświęcona kierowaniu się jakąś empatią i większym zrozumieniem dla tych wszystkich, którzy właśnie tej siły nie mają. No i Barcelona tutaj najmocniej wdraża te postulaty, ale tak samo Wiedeń. To są takie, powiedzmy, sztandarowe przykłady, do których się najczęściej odwołuje w architekturze, w urbanistyce. Czasami podaje się też Umeå w Szwecji. To są miasta, które jednak postawiły trochę gdzie indziej ten środek ciężkości. Postanowiły, że po pierwsze miasta będą dostępne z perspektywy pieszej i z perspektywy takiego właśnie na przykład poruszania się z wózkiem, z dzieckiem. I to jest, powiedzmy, taki pierwszy test dostępności. Jeżeli jesteśmy w stanie dojechać z punktu A do punktu B wózkiem, z dzieckiem i przy okazji nie ugotować się albo nie zakopać w śniegu, to już jest, powiedzmy, taka tam pierwszy element zdany z takiego testu miejskiej dostępności.
A gdyby to się jeszcze udało z wózkiem bliźniaczym, no to to już w ogóle byłaby tak. Idealna sytuacja.
Tak, no to są bardzo specyficzne sytuacje, właśnie ten wózek bliźniaczy, ale czasami jest tak, że nawet taka zwykła parasolka tak zwana, czyli ten najmniejszy wózek dziecięcy już jest problematyczny, bo na przykład stoją samochody zaparkowane na chodniku i nie pozwalają przejść.
Czy to Barcelona, czy Wiedeń, czy to Kraków, to są miasta projektowane dawno, dawno temu, kiedy nikt nie myślał o takim fiubździu, jak jeżdżenie z wózkiem bliźniaczym po chodnikach.
Tak, no, to mówi się o takim patriarchacie zakutym w kamieniu, w betonie, różnie się te wersje pokazują. Natomiast chodzi o to, że no jednak ten, kto sprawuje władzę, ma wpływ na to, jak wyglądają miasta, jaka jest polityka rozwojowa takiego miasta. I architektura, urbanistyka też jest polityczna, tak? To znaczy to jest zawsze wpisane w jakąś większą ideę tego, jaki jest główny nurt myślowy. I dopiero kiedy faktycznie zaczynamy rozmawiać na poziomie, nie wiem, europejskim, legislacyjnym o dostępności, to te przełożenia mamy faktycznie później w rzeczywistości. Bardzo dużo złego nam zrobiły różne ruchy, takie od modernizmu przez transformacje, które mówiły o takim rozlokowaniu funkcji w jednym miejscu, czyli mieszkamy w jednym miejscu, śpimy w jednym miejscu i poruszamy się między tymi strefami autem, bo to jest taka rzecz, która została bardzo mocno wdrożona w naszych miastach. Później stoimy w tych korkach, a na przykład idea miasta, które jest dostępne, mówi o tym, że powinniśmy raczej spacerową odległością dostać się z danego miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Moglibyśmy spokojnie jeszcze po drodze mieć jakąś zieleń, moglibyśmy mieć jakieś przedszkole albo ławkę, na której moglibyśmy wypocząć. I to jest właśnie ta idea tego miasta feministycznego, które walczy z tą myślą wykuwaną w tym kamieniu przez wieki tylko dla tych, którzy w baroku, w renesansie na przykład mieli pieniądze, tak? I mogli mieć odpowiednie warunki do życia i do mieszkania, czy też w modernizmie ci, którzy mieli pewną ideę takiego zamieszkania w mieście funkcjonalnym, które się nie do końca sprawdziło.
Wrócimy do naszej rozmowy z Magdaleną Millert za kilka minut. Mówisz, no i przypominasz tutaj przykłady niesławnych rewitalizacji, kiedy właściwie lawinowo w Polsce likwidowano ryneczki zielone z drzewami, z jakimiś krzewami, z trawnikami i zamieniano je w takie betonowe place i takie patelnie, na których można właściwie jajka smażyć.
Dosłownie jajka smażyć, ponieważ był taki eksperyment, jeden z nastolatek usmażył dosłownie jajecznicę na płycie rynku, więc to dowodzi, jakie temperatury się pojawiły w takich miejscach. No i niestety fala rewitalizacji przetoczyła się bardzo szeroko przez nasze miasta.
Były na to pieniądze, środki,
dokładnie,
pewnie unijne.
Tak, środki unijne, do tego nasze prawo troszeczkę tutaj nam podlało to, bo bardzo chętnie promujemy produkt polski, jakim jest polska
kostka brukowa.
Dokładnie tak, albo płyta kamienna.
Myślę, że od czasu historii czapeczki Kamila Majchrzaka troszeczkę uważniej będziemy patrzeć na to, gdzie kupujemy kostkę brukową.
Tak, więc myślę, że teraz już jest pewne ograniczenie, ponieważ Unia już powiedziała, że no, takiej rewitalizacji...
To nie jest rewitalizacja.
Dokładnie, nie będzie, bo jak samo słowo mówi, rewitalizacja to jest przywrócenie do życia. To vita, które jest tam w środku, powinno oznaczać życie. I remont rynku jest remontem nawierzchni, natomiast nie jest rewitalizacją. To są zupełnie dwa odrębne pojęcia, dwa odrębne procesy, bo tak naprawdę rewitalizacja powinna się zająć przede wszystkim istniejącym problemem, który jest w danym miejscu. Powinna bardzo dobrze zmapować użytkowników, którzy tam są, ich potrzeby, jakąś chęć zmiany. Natomiast nie powinna być być taką odgórną realizacją wizji burmistrza, który bardzo chętnie przetnie wstęgę na takim wyremontowanym ryneczku. Pamiętam zresztą jedną taką realizację właśnie świeżo otworzonego betonowego placu, który był oczywiście w lecie. I w związku z tym było tak gorąco, że wszyscy się musieli schować pod jednym, jedynym daszkiem, który był w tamtym miejscu, bo nie mogli w tych garniturach oficjalnych wytrzymać.
Dobrze im tak.
Tak, no to było takie bardzo ikoniczne, bym powiedziała, w tym całym procesie, tak tutaj na doładowanie tego. I, no i teraz jest tak, że no przeszliśmy tą falę, powycinaliśmy te drzewa, które chcą liście zrzucać, jak te drzewa mogą w ogóle, że później te liście trzeba grabić. Czasami się tam zbierały jakieś osoby, które spożywały alkohol, czasami jakaś młodzież. No i teraz akurat tam...
Było tam życie.
Tak, było tam życie, no ale teraz życia nie ma. Ewentualnie z wieczorem, jak już troszeczkę zajdzie słońce i w tej takiej fontannie z poziomu parteru, z poziomu zero, jakieś tam dzieci będą biegać po tej fontannie. Natomiast ci wszyscy, którzy tam byli, magicznie nie zniknęli, tylko się po prostu przenieśli w inne miejsce.
Piszesz o mieście, o koncepcji miasta 880. Ja bardzo lubię koncepcję miasta 15-minutowego i tak myślę sobie, że to jest chyba możliwe tylko w takich niewielkich miastach, miasteczkach, nie wiem, Skawina, Wieliczka. Tam rzeczywiście wszystko da się załatwić w 15 minut spacerem.
Ja bym powiedziała, że to się da zrobić, tylko raczej w ramach albo dzielnicy, albo w ramach jakiegoś większego osiedla. I też o to chodzi, żeby te duże miasta też nie były w ten sposób tworzone, że właśnie, nie wiem, wszystkie usługi są w centrum, mieszka się na obrzeżach, tylko że jednak jest tak, że jak nam się skończy mleko, to jednak możemy po to mleko iść, albo jak nam dziecko przed dzień plastyki powie, że trzeba kupić farbki plakatowe, to nagle nie trzeba robić jakiejś wielkiej wyprawy albo, nie wiem, tam rano dowozić dziecko do szkoły, tylko faktycznie można to zrobić. Podejść do apteki, podejść do ośrodka zdrowia, do parku.
Ale też do urzędu po dokumenty.
Dokładnie. To mniej więcej chodzi o to, żeby mieć w miarę blisko i nie tracić tego czasu na dojazdy. W koncepcji 880 nawet...
Wyjaśnijmy, co to znaczy.
Tak, właśnie tutaj chodzi o wiek. To znaczy, że miasto powinno być miastem dla 8-latka i 80-latka, bo jeżeli stworzymy przestrzenie, które są bezpieczne, dostępne dla właśnie 8 i 80-latka, to prawdopodobnie cała reszta i tak z tej przestrzeni skorzysta i się będzie dobrze czuć właśnie w tym miejscu. I bardzo jest to skorelowane z ideą miasta 15-minutowego, czyli z tą dostępnością różnych rzeczy. Natomiast jeszcze dodatkowo tutaj mówiąc o mieście 880, mówimy też o bezpieczeństwie i o dostępności, czyli o tym, że na przykład mamy spokojnie odseparowany tam ruch kołowy, samochodowy od pieszego, że jeżeli powiedzmy dziecko może iść do szkoły samo z domu, wiem, że tutaj dużo osób dojeżdża spod miasta do na przykład Krakowa, ale jest też tak, że nawet dojazd powiedzmy kolejką i dojście do takiej stacji kolejki dla takiego dziecka powinno być dobre, powinno być bezpieczne, powinno zapewniać oświetlenie, że jak dziecko pójdzie, nie wiem, w listopadowy poranek, to nie będziemy drżeć o jego życie.
Powinny być pobocza, powinny być chodniki.
Powinny być chodniki i powinny to być po prostu przestrzenie bezpieczne, też nie wzdłuż na przykład, nie wiem, ulicy, gdzie można 90 jechać, tak? Tylko raczej w pewien sposób jakoś tam odseparowane. A dla osób w wieku 80 i powiedzmy w okolicach, no to na przykład bez barier architektonicznych, czyli bez schodków, bez ciężkich drzwi, z ławkami, z miejscami, w których można odpocząć.
Zacienionymi.
Dokładnie, zacienionymi, nie na przykład z takim przejściem, bo to, cóż z tego, że będziemy mieć przejście do sklepu w miarę blisko, powiedzmy tam, nie wiem, 200 metrów, ale to będzie wymagało przejścia przez czteropasmową ulicę, która jest całkiem wybetonowana i trzeba będzie na przykład w sierpniowe południe sobie stać na takim przejściu. No to już nie jest dostępność, to też nie jest bezpieczeństwo, tak?
Wrócimy jeszcze do naszej rozmowy z Magdaleną Millert, autorką książki Dla kogo jest miasto? Jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba? Można pisać w sprawie książki hejnał@radiokraków.pl. I wracamy do rozmowy z Magdaleną Millert, architektką i urbanistką, autorką książki Dla kogo jest miasto? Jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba? Piszesz w swojej książce: matka Polka sika w krzakach. Brak toalet doskwiera osobom starszym, chorym, ale też kobietom w ciąży.
Tak, matka Polka sika w krzakach jest to tytuł kolejnej książki, którą też polecam. I tutaj autorka porusza temat sikania w krzakach.
Tak, to jest nieeleganckie mówić o tym, mówić to głośno. Wszyscy udajemy, że kwestia dostępności do toalety w ogóle jest takim marginalnym tematem, którego trzeba się wstydzić.
Tak, no poza tym, że jest to podstawowa czynność, tak jak, nie wiem, jedzenie, no to jednak jest to rzecz, którą wszyscy robimy. I warto sobie powiedzieć, że tutaj jest bardzo dużo nierówności na temat no, dostępności toalet. Swego czasu NIK sobie zrobił badania tego, że gminy powinny według prawa zapewniać tą dostępność toalet. Oczywiście wyszło, że skrajnie są to niedostępne przestrzenie. Wiele gmin w ogóle nie zapewnia takich miejsc. Część zapewnia na przykład tylko sezonowo dla turystów, no bo mieszkańcy przecież nie potrzebują.
Mieszkańcy mają w domu.
Tak, mieszkańcy mają w domu. No i właśnie a propos domu, no to jest to bardzo, bardzo skorelowane też z tym, jak miasto się rozwijało i było tworzone, ponieważ z toaletą w domu jest związane pojęcie smyczy moczowej, czyli takiego ograniczenia, no właśnie, dostępności toalety w domu, ewentualnie u znajomych, gdzie możemy się wysikać. I to jest głównie taka polityka wymierzona przeciwko kobietom, żeby kobiety, jak już wychodzą z tego domu, no to nie za bardzo się oddalały, nie za bardzo brały udział w różnych aktywnościach. No i oczywiście to jest myśl tam z XIX wieku, jak to pewne rewolucje miały miejsce, natomiast no nie ukrywajmy, że pewne rzeczy do tej pory pokutują, między innymi brak tych toalet, z których no, kobiety o wiele częściej korzystają, ponieważ nie dość, że mają mniejsze pęcherze.
Kwestia fizjologii po prostu.
Dokładnie. Mają okres. To też są rzeczy, o których nie mówimy, a może powinniśmy coraz więcej mówić.
Są w ciąży.
Są w ciąży. Częściej też mają zapalenie pęcherza, w związku z tym potrzebują częściej tych toalet. Są osoby, które mają problemy związane na przykład z, nie wiem, syndromem jelita nadwrażliwego i tych toalet bardzo, bardzo potrzebują, żeby po prostu wykonać jakąkolwiek podstawową aktywność związaną z wychodzeniem z domu i nie martwieniem się, czy się zdąży na potrzebę wrócić do takiego domu. Bardzo dużo też jest problemów związanych z nierównym dostępem do toalet, ponieważ mamy też potty parity, czyli takie określenie mówiące o takiej dostępności nocnikowej dosłownie i tym, że jednak jakbyśmy sobie policzyli, ile tak zwanych oczek, czyli miejsc, gdzie można się wysikać, skorzystać z toalety, mają mężczyźni i kobiety, to znów wyjdzie, że mężczyźni mają troszeczkę więcej, mimo że no, wszystkie tutaj argumenty mówią o tym, że to kobiety powinny mieć więcej.
Wystarczy zobaczyć, jak się idzie do teatru, przychodzi przerwa, jaka jest kolejka pod męską toaletą, a jaka jest kolejka pod toaletą dla pań. Tyle samo oczek dla pań, co dla panów. No i to powoduje, że panowie wchodzą i wychodzą bez problemu, a panie niestety swoje muszą odstać.
Tak, ale to samo też jest na meczu, to samo jest
na koncertach, na każdej imprezie
masowej. Nawet wystarczy na dworcu sobie podejść do tej najbliższej toalety, którą mamy w galerii i tam zawsze jest ogonek pań, a w męskiej jest praktycznie wolne. Więc to nie wynika z tego, że jak wiele osób mówi, my tam, nie wiem, poprawiamy makijaż w tej toalecie albo, nie wiem, robimy jakieś ploteczki, tylko po prostu potrzebujemy odrobinkę więcej czasu i bardzo często tylko w damskiej toalecie jest przewijak.
Ach, to jest też osobny temat rzeka, ale w swojej książce piszesz też o takich zjawiskach dotyczących miast. Kraków jest przykładem takiego miasta. O zjawisku na przykład gentryfikacji. Mhm. Czymś, co no, ma w sobie dużo dobrego początkowo.
Początkowo tak. Gentryfikacja jest to tak zwane uszlachetnienie przestrzeni. To się tak tłumaczy na polski, ponieważ słowo wynika właśnie z tej szlachty i z takiego wypielęgnowania tego miasta. I chodzi mniej więcej o to, że dana przestrzeń tą rewitalizację w trochę szerszym wymiarze przechodzi, zmienia się charakter miejsca, jest troszeczkę ładniej, są równiejsze chodniki, są ładniejsze elewacje, ale w ramach tego procesu często jest to takie pudrowanie rzeczywistości i wypychanie tych osób, na które niespecjalnie chcemy patrzeć, jako powiedzmy
mieszkańców. No, przykładem takiej gentryfikacji i dzielnic, które przeszły to zjawisko, był najpierw Kazimierz, potem Zabłocie, także Podgórze. Teraz chyba tak jest już na
fala
taka, która objęła Podgórze.
Tak, więc no, to dosłownie widzimy. Wystarczy sobie, nie wiem, porównać zdjęcia ze Street View, tak? Jakie były 15 lat temu w jednych miejscach, a jakie są teraz. I jaka jest dostępność pewnych usług, które tam były, tak? To znaczy poznikali wszystkie krawcowe, szewce, szewcy, różnego rodzaju takie, powiedzmy, powszednie usługi. Pojawiły się raczej na przykład kawiarnie i to takie kawiarnie, które są tam, nie wiem, speciality kawa.
Nie tanie.
Dokładnie. I to ciągnie za sobą takie zmiany związane z tym, że ci lokalni mieszkańcy, którzy tam mieszkali, po prostu mają większy czynsz w efekcie, ale też przestaje ich być stać na takie życie w takim miejscu. W związku z tym oni są w takich białych rękawiczkach wypychani z danych miejsc i o ile należymy do takiej pracującej klasy średniej, to nam się to podoba, no bo mamy takie miejsca, do których chcemy przychodzić, ale jeżeli no jednak nie mamy tego przywileju dostępnego portfela, to już nie są miejsca, w których czujemy się dobrze i czujemy się do takich przestrzeni, nie czujemy się zaproszeni.
Jest pięknie, elegancko, luksusowo jakby, ale przestaje być to miejsce do mieszkania, staje się to miejsce właściwie dostępne tylko dla turystów i, tak jak powiedziałaś, osób z naprawdę zasobnym portfelem. Szereg tematów poruszasz, wszystkich nie jesteśmy w stanie tutaj przywołać, ale choćby piszesz o idei miasta ogrodu. Cudowna idea. Tak. Wszyscy byśmy chcieli mieszkać w takim zielonym ogrodzie.
Tak, idea miasta ogrodu jest no, dość stara i przejawiała się w różnych koncepcjach w lepszej lub gorszej formie, ale powiedzmy to, co z nami zostało, to, że ta natura bardzo dużo nam daje i powinniśmy na ten moment w tym systemie, w którym jesteśmy, powinniśmy mówić o zieleni jako o infrastrukturze. Bo to, jak pewnie nasi słuchacze czują, że dobrze nam się spaceruje, jeżeli jest starodrzew, jeżeli na przykład do pracy przechodzimy przez jakiś
park,
który nam zapewnia chociażby 3 minuty po prostu przebywania, to już się gdzieś tam lepiej czujemy. Jeżeli mamy widok z okna na drzewo, to też o wiele lepiej nam to robi. Ale ta zieleń ma naprawdę zbawienny wpływ na wiele rzeczy. Także związanych, nie wiem, z zanieczyszczeniami powietrza, ze zdrowiem psychicznym. Jest takie badanie, które mówi o tym, że pacjenci w oddziale szpitala mieli tam w skrzydle, jedni mieli widok na miasto, a drudzy mieli na park i ci, którzy mieli na park, to szybciej zdrowieli. Więc to jest świetny
znamienne
przykład, jak ta zieleń, jak ten ogród w naszym mieście powinien być powszechny.
No, piszesz też o zanieczyszczeniu światłem, hałasem, nie tylko o zanieczyszczeniu spalinami, o takiej rzeczy najbardziej oczywistej, co się łączy z tym, co powiedziałaś, z tą ideą zieleni jako infrastruktury, która powinna być dostępna i powinna być nam zapewniona. Na koniec swojej książki tworzysz rodzaj poradnika.
Tak, ponieważ bardzo nie chciałam zostawiać czytelników z taką tylko na przykład frustracją i złością i chciałam troszeczkę te emocje ukierunkować i sprawić, żeby były podane narzędzia i konkretne ustawy, na które się można powoływać, żeby coś w mieście zmienić. I ja wiem, że my nie jesteśmy najbardziej aktywnym do takich zmian narodem i jak coś trzeba, to się wzdycha głęboko, Boże, ale pomyślałam
sobie... Lubimy ponarzekać, ale nic z tym nie robimy.
Dokładnie, że jeżeli sobie narzekamy, to może to narzekactwo przełożymy na działanie i chociaż będą podane tutaj pewne podstawy co do tego, jak możemy się zaangażować w mniejszej lub większej skali, ponieważ podaję też różne miejsca, do których się gdzieś tam można podłączyć. Mówię też o tym, że mamy fundacje, do których możemy, czy tam stowarzyszenia, do których się możemy zgłaszać, bo w grupie zawsze silniej, lepiej, ktoś wesprze, ktoś pomoże i do tego bardzo, bardzo zachęcam.
Ty nawet masz taki swój paing. Co to jest ten paing?
Paing to jest jakby pseudonim artystyczny, powiedzmy. Nick po prostu, pod którym tworzę. I tam najczęściej mnie można znaleźć. W skrócie oznacza to rzut ciastem w twarz.
Z angielskiego.
Z angielskiego pie, właśnie tak jak w kreskówkach często mogliśmy zobaczyć taki właśnie rzut ciastem w twarz. No i to jest po prostu taki akt niezgody takiej publicznej, tak? Na pewne zjawiska, pewne rzeczy. To jest jakby tutaj stosowane właśnie w takiej formie mówienia o tym, że można się nie zgadzać i można się nie zgadzać merytorycznie, tak? Czyli podawać konkretne rozwiązania, żeby jednak było inaczej i było dla nas lepiej.
Ja mam wrażenie, że jednak jest lepiej, że robi się coraz lepiej.
Robi się, ale nie ustawajmy w walce.
W walce o to mówiła i apelowała Magdalena Millert, czyli Paing, a książka Dla kogo jest miasto, jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba, dla państwa. hejnał@radiokraków.pl. Bardzo ci dziękuję, Magda, dzisiaj
dziękuję
za to spotkanie. Magdalena Millert.